Nazywam się Estera Fliger, a to jest podcast Forum Ibris. Państwa, moim gościem jest dzisiaj Andrzej Kochut, amerykanista, twórca podcastu Po Amerykańsku, autor książki Ameryka, Dom Podzielony. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Książkę chciałam Państwu gorąco polecić, jest świetna, tego potrzebowałam o Stanach Zjednoczonych, to jest po prostu pigułka o tym, co się dzieje w Ameryce, rewelacyjny przewodnik po też zawiłym systemie wyborczym, takie kompendium wiedzy, bardzo wartościowe i to, co dla mnie jest też ciekawe w tej książce, to badania opinii publicznej, one są niekiedy bardzo zaskakujące i w ogóle otwierają głowę, więc inspirująca lektura, gorąco polecam. I zacznijmy może od meczu Stany Zjednoczone Iran. Otóż przed meczem miała miejsce konferencja prasowa i irański dziennikarz zapytał jednego z zawodników drużyny amerykańskiej, który nie bez znaczenia jest czarny, o to, jak się żyje w kraju, w którym są takie problemy na tle rasowym, prześladowania rasowe. I zawodnik drużyny amerykańskiej, trzeba przyznać, że wybrnął z tej sytuacji, odpowiadając, że amerykańskie społeczeństwo nad tym pracuje. No właśnie, i chciałabym poznać Twój komentarz, bo rzeczywiście ten mecz Iran-Stany Zjednoczone, no to nie chodziło tylko o piłkę.
No nie chodziło to tylko o piłkę. Podtekstów było oczywiście wiele. Jest kwestia umowy nuklearnej z Iranem, do której Stany Zjednoczone starają się wrócić po tym, jak Donald Trump z niej wystąpił. Jest kwestia protestów w Iranie, które z perspektywy Amerykanów są właśnie walką o wolność, są próbą zmiany tego kraju na lepsze. A z drugiej strony Iran stara się odpowiadać w taki, a nie inny sposób, pokazując, że Amerykanie w tym wypadku mogą być hipokrytami, ponieważ u nich też rozmaite problemy się zdarzają. Trochę w duchu takiej dziś niepoprawnie brzmiącej komunistycznej odpowiedzi na wszelkie amerykańskie zarzuty, a u was biją murzynów. I to się, jak widać, nie zmieniło. Ta linia retoryczna wciąż działa. Do pewnego stopnia oczywiście słusznie, ponieważ Stany Zjednoczone z tym problemem, jaki wiąże się z kwestiami rasowymi, zmaga się i wygrać wciąż nie może. Te ślady i niewolnictwo i później tych lat segregacji wciąż są w społeczeństwie amerykańskim obecne i nie ma łatwej odpowiedzi, jak sobie z nimi poradzić. Natomiast do pewnego stopnia, czy nawet w znacznym stopniu, ten amerykański zawodnik miał rację. To znaczy przewagą Stanów Zjednoczonych nad krajami autorytarnymi, które mierzą się z problemami czy to nierówności, czy prześladowania jakiejś grupy, w tym wypadku kobiet w Iranie, przewagą Stanów Zjednoczonych jest to, że Stany Zjednoczone z tymi kwestiami próbują sobie radzić, że ten temat jest w debacie publicznej, że można się organizować, by coś zmienić na lepsze, że można szukać rozwiązań, by temu problemowi zaradzić. Te rozwiązania są niedoskonałe, czasem generują nowe problemy, ale jednak to jest istotna różnica, bo pierwszym krokiem do tego, żeby coś zmienić, jest możliwość mówienia o tym wprost, której w Iranie nie ma.
I czy jest jakaś różnica w tym, jak społeczeństwo amerykańskie pracuje nad tym problemem z czasów Donalda Trumpa i Joe Bidena?
Nie wiem, czy różnica jest na poziomie społecznym, bo to mimo wszystko wciąż jest to samo społeczeństwo. Różnica jest na pewno na szczycie władzy. To znaczy, o ile Donald Trump patrzył nieufnie na te ruchy dotyczące kwestii rasowych, Black Lives Matter i tak dalej, jako na ruchy uderzające w amerykańskie społeczeństwo, bo pokazujące go z takiej strony niegodnej, pokazujące, że Stany Zjednoczone wcale nie były kiedyś takie wspaniałe, jak on chciałby to w swoim sztandarowym haśle umieścić, Make America Great Again, sugerowałoby, że Stany Zjednoczone kiedyś były tym wzorcem doskonałości, do tego czasu trzeba wrócić. Pokazanie, że te problemy rasowe istniały kiedyś w jeszcze większym stopniu, że to społeczeństwo z całą pewnością nie było sprawiedliwe, że jeżeli ta Ameryka była great, to na pewno nie dla wszystkich, uderza w ten wizerunek i tego Donald Trump się do jakiegoś stopnia obawiał, dlatego starał się zwalczać tego rodzaju narracji, dlatego nie na rękę było mu to, że część historyków amerykańskich poszukiwała nowej drogi do opowiedzenia amerykańskiej historii właśnie z perspektywy również tych ludzi, którzy trafili do Stanów Zjednoczonych nie jako dzielni brytyjscy koloniści, ale właśnie jako niewolnicy przywiezieni z Afryki wbrew ich woli, a także są dzisiaj częścią tego społeczeństwa. Natomiast w tej chwili oczywiście atmosfera wokół tego jest inna. Administracja demokratyczna to jest ta administracja, czy to jest przede wszystkim ta partia i ci politycy, którzy w czasie tych społecznych niepokojów w 2020 roku, ale oczywiście również i wcześniej, stawali raczej po stronie tego, by amerykańską historię zrewidować, by spróbować ją opowiedzieć w inny sposób, by docenić również te grupy, które przez ostatnie ponad 200 lat amerykańskiej historii aż tak zwycięskie nie były.
To mnie zaintrygowało. Trump i polityka historyczna i krytyka amerykańskich historyków. Bardzo ciekawe.
To jest taki moment, kiedy w ramach całego tego ruchu Black Lives Matter i w ogóle namysłu nad amerykańską historią, który zapanował po wydarzeniach z 2020 roku, po stronie liberalnego mainstreamu, jeżeli można użyć takiego sformułowania, pojawiło się coś takiego, co zwało się projektem 1619, od daty, kiedy pierwszy statek z niewolnikami przybył do Stanów Zjednoczonych, właśnie projektu mającego opowiedzieć w inny sposób amerykańską historię. Donald Trump odpowiedział zdecydowanym potępieniem takich prób dezawuowania amerykańskiej historii i własną komisją 1776, mającą pokazać, że Stany Zjednoczone zaczęły się później, zaczęły się w chwale, brytyjskie grzechy nas nie dotyczą, a historia Ameryki nie powinna być w ten sposób opowiadana naszym amerykańskim dzieciom, bo to mogłoby odsunąć je od takiej patriotycznej postawy, którą powinniśmy pielęgnować. Krótko mówiąc, nie spinało się to z wizją historii, jaką chciał prezentować Donald Trump, nie spinało się to z wizją Ameryki, jaką on chciał prezentować, w związku z tym tego rodzaju dążenia odrzucał jako z gruntu nieamerykańskie, podejrzane, zmierzające w złym kierunku.
Historia Stanów Zjednoczonych to jest także broń. I zerkam sobie na sondaż Ibrisu w kontekście polskim i za momencik nawiążę do Stanów Zjednoczonych. Ibris zapytał Polki i Polaków o dostęp do broni i ponad 57% Polaków deklaruje, że ułatwienie dostępu do broni palnej zmniejszy ich poczucie bezpieczeństwa. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych jest zupełnie odwrotnie. Jak byś wyjaśnił ten paradoks? No,
myślę, że podstawowa różnica zasadza się w tym, że w Stanach Zjednoczonych ta broń była i jest obecna w amerykańskich domach, ale i w amerykańskiej kulturze bez żadnej przerwy. W Polsce pytanie brzmiałoby, czy obywatele powinni mieć w tej chwili większy dostęp do broni, czy tej broni powinno być więcej wokół nas. W Stanach Zjednoczonych tego pytania nie ma. W rękach amerykańskich cywilów znajduje się około 400 milionów sztuk broni palnej, czyli na jednego obywatela włącznie z nowonarodzonymi dziećmi przypada więcej niż jedna sztuka broni. Tej broni jest naprawdę dużo. Oczywiście należy pamiętać, że ta broń nie jest w każdym amerykańskim domu, to jest jakieś 40% gospodarstw domowych, które mają jedną i więcej sztuk broni, w pozostałych tej broni nie ma. Natomiast tworzy zupełnie inną kulturę wokół broni palnej, zupełnie inne nastroje wokół broni palnej. Dla znacznej części społeczeństwa obecność tej broni palnej od wczesnych etapów życia w domu, w bezpośrednim otoczeniu jest czymś naturalnym. Choć oczywiście również w Stanach Zjednoczonych ta dyskusja wokół broni palnej jest ożywiona. Może nie tyle, czy ta broń powinna być w większej ilości dostępna, bo ona jest dostępna w ogromnych ilościach. Natomiast raczej w jaki sposób ona powinna być wydawana kolejnym osobom. Krótko mówiąc, jak regulować dostęp do tej broni tym, którzy chcą ją kupować. W takim klasycznym republikańskim wydaniu odpowiedź brzmi: nie należy tego regulować wcale. Amerykańskie prawo do broni jest prawem konstytucyjnym, wynikającym z drugiej poprawki. Każdy powinien tą broń mieć, koniec, kropka. Nikt nie powinien się w to wtrącać. Natomiast ze względu na ponadprzeciętną liczbę wypadków z bronią palną, ponadprzeciętną liczbę przestępstw popełnianych z użyciem broni palnej, wreszcie z uwagi na masowe strzelaniny, które od czasu do czasu wstrząsają dosyć regularnie niestety amerykańską i światową opinią publiczną, pojawiają się głosy, że jednak jakiegoś rodzaju restrykcje dotyczące tego, jaka jeszcze broń, bo nie każda broń jest powszechnie dostępna w Stanach Zjednoczonych, jak powinni być kontrolowani ludzie chcący kupować broń, się pojawiają się coraz częściej. Czy to doprowadzi do jakiejś zmiany w tym wymiarze? No, przyszłość pokaże, na pewno nie jest to proces łatwy.
A zapytałam o to nie bez przyczyny, bo chciałabym, żebyśmy cofnęli się do początku grudnia 2016 roku i do pewnej pizzerii. I co tam się wydarzyło, gdybyś opowiedział tę historię?
Tak, historia pewnej pizzerii jest też historią pewnej teorii spiskowej tłumaczącej, że demokraci, czołowe postaci tej partii, między innymi Hillary Clinton, brali udział w bardzo specyficznym spisku. Ten spisek oczywiście, jak to zwykle bywa, miał na celu kierowanie światem, ale również był to spisek pedofilski, ponieważ ten tajemny krąg polityków i biznesmenów handlował dziećmi oraz zdaniem jeszcze niektórych dokonywał bardziej okrutnych i podłych rzeczy. W całej tej układance kluczowe miejsce miała jedna z waszyngtońskich pizzerii, gdzie rzekomo w podziemiach te dzieci były przechowywane. Z maili Komitetu Partii Demokratycznej, które wyciekły do sieci, pojawiły się wzmianki o pizzy, które prawdopodobnie dotyczyły pizzy, natomiast sprawni poszukiwacze teorii spiskowych znaleźli w tym rodzaj kodu, którym posługują się handlarze dziećmi, znaleźli twardy dowód na to, że rzeczywiście demokraci tymi dziećmi handlują i rozprzestrzenianie tych teorii spiskowych między innymi przez bardzo popularnych, chętnie oglądanych komentatorów, no, radykalnie prawicowych powiedzmy w tym wypadku, doprowadziło do tego, że pewien człowiek postanowił naprawić tę sytuację. Wziął karabin w dłoń i udał się do wspomnianej pizzerii w Waszyngtonie, wtargnął do niej z bronią, strzelając nawet kilkukrotnie po to, żeby te uwięzione dzieci uwolnić. Oczywiście sprawa miała dosyć przykry dla niego finał, ponieważ okazało się, że pizzeria nawet nie ma piwnicy. Jest po prostu zwykłą pizzerią, natomiast on musiał ponieść konsekwencje prawne swojego czynu, ponieważ nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie broń jest bardziej powszechnie dostępna, nikomu nie wolno samozwańczo wtargnąć do dowolnego lokalu, domagając się okazania piwnicy.
Ty wspominasz w książce o tym, że przed rozpoczęciem tej akcji żegnał się ze swoimi córkami, tak? Więc on wierzył, że robi coś dobrego. Był tak,
on myślę, że jest postacią tragiczną, tak, w pewnym sensie. To znaczy, to nieprawdopodobnie nie był zły człowiek. To znaczy, on oglądał niewłaściwe rzeczy, słuchał niewłaściwych głosów, w niewłaściwy sposób sobie wyobrażał to, co tam się dzieje. Natomiast nic nie wskazuje na to, żeby jego intencje były złe. On też nikomu na szczęście, choć mogło być różnie, krzywdy nie zrobił. Dowiedział się, czego się dowiedział. No a teraz jeszcze ma więcej czasu, żeby to sobie przemyśleć.
I okazuje się, że 15% amerykańskiego społeczeństwa podziela przekonanie, że światem rządzi spisek satanistów, pedofilów. To jest 15%, to nie jest mało.
To nie jest mało. Też pytanie, jak zostało sformułowane dokładnie to pytanie, bo to w nagłówkach gazetowych często bywa wyolbrzymiane. Raczej chodzi o 15%, które wierzy, że rządzi jakiś rodzaj spisku, a ponieważ tą teorią, do której wszyscy się uciekali, była teoria związana z pojawieniem się pewnego tajemniczego Q na portalu 4chan, później 8chan, który promował swoje teorie znane później pod takim zbiorczym hasłem QAnon, i stąd się właśnie bierze te 15%, które wierzy w pedofilsko-satanistyczny spisek demokratów, liberałów, biznesmenów, George'a Sorosa i wszystkich innych możliwych podejrzanych.
I to był początek grudnia 2016 roku, ale mamy 6 stycznia 2020, czyli szturm na Kapitol. I właśnie to jest zasadnicza część naszej rozmowy, bo chciałam ciebie zapytać, jak do tego doszło, jak to się stało, że Ameryka znalazła się w takim miejscu, bo oglądaliśmy te obrazy i chyba zostaną w naszej pamięci na bardzo długo. To było coś niesamowitego, nieprawdopodobnego i chyba wcześniej sobie tego nawet nie dało się wyobrazić.
Taką najprostszą i najbardziej bezpośrednią odpowiedzią jest oczywiście odpowiedź, to były 2 miesiące karnawału Donalda Trumpa, który już w dzień wyborów, czy tuż dzień po wyborach, ogłosił, że te wybory zostały sfałszowane, że zostały mu ukradzione, że Amerykanie nie powinni się na to zgodzić. Później wszelkimi metodami dążył do tego, by ten wynik wyborów obalić. Z jednej strony były to oczywiście metody jak najbardziej legalne. Były to próby doprowadzenia do przeliczenia ponownego głosów. Były to próby sprowadzenia tego do jakiejś sprawy sądowej, która wyjaśniłaby sprawę, ale były też dążenia nielegalne, jak próba wymuszenia, czy żeby sekretarz stanowy stanu Georgia Raffensperger znalazł te 11 tysięcy brakujących głosów, które mogłyby Trumpowi dać zwycięstwo. No i wreszcie był ten szturm na Kapitol. Szturm, atak, wtargnięcie, zwał jak zwał. Wiadomo mniej więcej, co się wydarzyło. Ludzi, którzy Donaldowi Trumpowi w tę narrację uwierzyli. Natomiast no oczywiście to nie jest cała odpowiedź. To jest odpowiedź o przyczyny tego konkretnego wydarzenia. Natomiast cała ta atmosfera powstała na o wiele głębszym podglebiu. Przede wszystkim pewnego braku zaufania. To znaczy wszelkie badania opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych pokazują, że to zaufanie do rządu, to zaufanie do mediów głównego nurtu w Stanach Zjednoczonych spada, ale szczególnie niskie jest właśnie po stronie republikańskiej, że tam jest szczególnie mało wiary w to, że politycy, że dziennikarze mogą w ogóle mówić prawdę i w związku z tym dużo większe zaufanie do tych, którzy mówią jak jest na jakichś internetowych platformach, w jakichś blogach, mediach piszą, czy też jak wspomniany QAnon wrzucają jakieś tajemnicze wieści z wnętrza systemu, nieweryfikowalne co do zasady, ale w przekonaniu części ludzi przynajmniej bardziej prawdziwe niż to, co pojawia się w powszechnym obiegu. To jest też oczywiście praca Donalda Trumpa i nie tylko Donalda Trumpa nad wyborcami Partii Republikańskiej przez lata, których uczono, że wybory korespondencyjne są z zasady wyborami podejrzanymi, że tam może dochodzić do sporych fałszerstw, że może dochodzić do nieprawidłowości. Donald Trump przez miesiące przekonywał, że te wybory zostaną sfałszowane, ale używał tak naprawdę retoryki, której wcześniej Republikanie już używali, ponieważ panuje dosyć silne przekonanie wśród strategów Partii Republikańskiej, wśród polityków tej partii, że rzeczywiście te wybory kopertowe im nie służą, to znaczy więcej wyborców demokratycznych w ten sposób głosuje i demokraci osiągają lepsze wyniki, no to oczywiście im niższy odsetek tych głosów oddanych kopertowo, pocztowo, tym dla Republikanów lepiej. Kłopot polegał na tym, że w 2020 roku była pandemia i zainteresowanie wszelkimi formami głosowania nie wiążącymi się z staniem w kolejce do lokalu było ponadprzeciętnie wysokie, czego zresztą Republikanie się obawiali. I to też jest element, który złożył się na ten problem, który ujawnił się 6 stycznia. No wreszcie to jest wiążący się również z tym niskim zaufaniem społecznym problem teorii spiskowych, które w Stanach Zjednoczonych są takim elementem folkloru od zawsze, a przynajmniej od bardzo dawna. Te teorie chociażby dotyczące czy to śmierci Kennedy'ego, czy lądowania na Księżycu, czy Marsjan lądujących gdzieś na pustyni w Nevadzie jest mnóstwo, są znane, weszły do popkultury nawet. Natomiast w związku z tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie, z tą narastającą radykalizacją polityczną, z tym zamykaniem się w bańkach coraz ciaśniejszych, coraz większych niszach gdzieś w internecie, ta wiara w teorie spiskowe nabrała rozmachu i rozpędu do tego stopnia, że dziś były już prezydent Stanów Zjednoczonych mógł promować te teorie na Twitterze. Z drugiej strony politycy, którzy wprost głoszą naprawdę szalone teorie spiskowe, mają szansę na dobre wyniki w wyborach. Chociażby do kongresu dostała się Marjorie Taylor Greene, dostała się wcześniej, a teraz zdobyła reelekcję w 2022 roku w listopadzie. Kobieta, która na przykład opowiadała, że nie było strzelanin w szkołach, to wszystko byli aktorzy, którzy zostali specjalnie wynajęci do tego, żeby odegrać taką scenkę, a to oczywiście dlatego, że liberałowie chcą dokonać zamachu na amerykańską wolność, w tym wypadku wolność do posiadania broni palnej.
Mówimy o strzelaninie na przykład w Sandy Hook, która została zanegowana przez Alexa Jonesa, prawda? Ale on się chyba na tym przejechał.
I to mocno, ponieważ taki bezprecedensowy wyrok zapadł w jego sprawie, ogromną kwotę będzie musiał zapłacić w ramach zadośćuczynienia tym rodzinom ofiar Sandy Hook, które poczuły się dotknięte powtarzanymi przez niego teoriami. Być może jest to pierwszy sygnał, że jednak promowanie tego rodzaju radykalnych teorii spiskowych zostanie ograniczone również na drodze sądowej, bo po prostu będzie na tyle kosztowne, że nie będzie się opłacało tego rodzaju pogłosek rozsiewać, co byłoby sygnałem dobrym. Natomiast niestety szkody już zostały wyrządzone. Spory procent Amerykanów wierzy, że te wybory nie odbywają się prawidłowo, chociaż znowu można dodać jakiś kamyczek optymistyczny do tej układanki. Ostatnie wybory pokazały, że ci politycy, którzy najbardziej radykalnie wołali o tym, że wybory zostały sfałszowane, że być może nie należy ich uznać przy następnej okazji w 2024 roku, a ci politycy stanowczo się na tym przejechali, to znaczy rezultaty, które uzyskali, były zdecydowanie poniżej oczekiwań. Większość kandydatów na gubernatorów i sekretarzy stanowych, którzy właśnie twierdzili, że wybory poprzednie zostały sfałszowane, że być może w 2024 roku, kiedy to od nich będzie zależeć uznanie wyników głosowania w konkretnym stanie, ci politycy swoje wybory przegrali.
I do tych wyborów jeszcze nawiążemy, ale jeszcze cofając się do prezydenckich, przywołujesz sondaż Politico, 70% republikańskich wyborców uznało, że wybory nie były wolne i uczciwe. To jest ogromna liczba i patrzymy od lat na Stany Zjednoczone jako na taką, nie wiem, symbol demokracji, prawda? Jakiś złośliwy komentator by wtedy przywołał, że przecież Ameryka innych uczy, jak robić demokrację. Tymczasem to, co oglądamy od lat, no właśnie, też przywołujesz piękną wypowiedź Abrahama Lincolna, że dom podzielony się nie ostanie, stąd też tytuł książki. No więc co się dzieje z amerykańską demokracją?
Amerykańska demokracja jest testowana. Jak na razie wychodzi z tego testu obronną ręką w 2020 roku, mimo tego, co się działo, ostatecznie zwyciężył ten, kto zwyciężył w głosowaniu i zasiada dzisiaj w Białym Domu. W 2022 roku te radykalne postawy przynajmniej do pewnego stopnia zostały odrzucone. Natomiast nie należy zapominać, że ten fundament jest do pewnego stopnia podkopany i mało tego, on jest podkopany tak naprawdę po obydwu stronach. Bo z jednej strony rzeczywiście mamy republikanów, którzy w ogromnej liczbie sądzą, że coś było z wyborami nie w porządku. Warto zaznaczyć, te 70% to nie są ludzie, którzy uważają, że wybory zostały na pewno sfałszowane. To są ludzie, którzy uznają, że do jakichś nieprawidłowości mogło dojść. Jest tam ten elektorat radykalny, który uważa, tak jak głosił Trump, że wybory zostały mu ukradzione przez jakiś rodzaj spisku, co jest absurdalne. Natomiast są też ci, którzy obserwowali, że pojawiają się informacje o tym, że gdzieś nie zadziałała jakaś maszyna do głosowania, że gdzieś jakieś głosy zostały źle policzone, trzeba było je przeliczać jeszcze raz i tak dalej, i tak dalej. Część tych doniesień, znaczna część była fałszywa, część była słuszna. Zasadniczo ocena tych wyborów jest taka, że żaden z tych incydentów nie naruszył ostatecznego wyniku głosowania, natomiast no, jest tak, że przy tak skomplikowanym procesie ponad 100 milionów wyborców głosuje w Stanach Zjednoczonych w wyborach prezydenckich, gdzie elementy tego procesu są pod kontrolą poszczególnych stanów, bo to stany decydują, jak te wybory mają się odbywać. Niestety jest to struktura tak skomplikowana, że czasem rodzi wątpliwości. I to jest niestety właściwość amerykańskiego systemu, ponieważ to tym zarządzają Stany. Nie da się tego rozwiązać jedną prostą reformą. Oprócz tego wybory amerykańskie są elementem pewnej politycznej gry. To znaczy, ponieważ obydwie strony wiedzą, że pewne grupy demograficzne głosują na nich chętniej niż inne, to i demokraci, i republikanie ścierają się o kształt tego procesu wyborczego, jak on powinien wyglądać, jak powinien być skonstruowany, ponieważ na przykład, jeżeli republikanie mówią, że wyborcy powinni się identyfikować w miejscu, gdzie głosują za pomocą jakiegoś dowodu tożsamości, to z jednej strony być może mają rację, bo utrudnia to fałszowanie głosów, utrudnia to podawanie się za kogoś, kim się nie jest, i tej retoryki używają, ale oczywiście używają tej retoryki w politycznym celu, ponieważ w ten sposób wykluczają część głosujących z mniejszości etnicznych, gdzie posiadanie tego rodzaju dokumentów jest rzadsze i dodatkowo utrudnia im to oddanie głosu. To są takie drobne decyzje, gdzie można znaleźć dla nich słuszne uzasadnienie i to często dobrze brzmi po jednej i po drugiej stronie, ale trzeba pamiętać, że właśnie tak jak w przypadku głosowania korespondencyjnego, demokraci chcieliby, żeby było go jak najwięcej, bo to oczywiście im służy, choć można podać za tym oczywiście słuszne racje, dlaczego powinno być go jak najwięcej. Z drugiej strony republikanie sądzą, że powinno być go jak najmniej, powinno być jak najtrudniejsze, ponieważ to z kolei służy ich celowi. I znowu można podać pewne słuszne racje za tym, że głosowanie korespondencyjne im będzie łatwiejsze, tym łatwiej będzie o jakieś potencjalne nadużycie. I tego rodzaju walka się toczy. Do tego jeszcze należy dodać fakt, że ze względu na konstrukcję amerykańskiego systemu wyborczego, to demokraci często czują się poszkodowani, ponieważ głosuje się stanami, tak się złożyło na przykład w wyborach prezydenckich, elektorzy stanów są tym elementem, który ostatecznie przesądza o tym, kto wygrał wybory. I tak się złożyło, że te ludniejsze stany są liberalne, mieszka w nich zdominowane powiedzmy przez wyborców demokratycznych, mieszka w nich więcej osób. Natomiast te stany rzadziej zaludnione, bardziej peryferyjne, często są bardziej republikańskie, mają w związku z tym większy wpływ na to, kto ostatecznie zostanie prezydentem, czy kto będzie zasiadał w amerykańskim Senacie, co rodzi taką dysproporcję. Widzimy to chociażby w wyborach prezydenckich, gdzie tak naprawdę tylko raz w 2004 roku, w ciągu ostatnich 20 kilku lat, zdarzyło się, że republikanie wygrali wybory prezydenckie również na takim poziomie głosowania powszechnego. Więcej wyborców opowiedziało się za republikańskim prezydentem, wtedy George'em W. Bushem. Przy pierwszej wygranej Busha tego nie było, więcej głosów otrzymał Al Gore, przy wygranej Trumpa w 2016 tego nie było, więcej głosów otrzymała Hillary Clinton. O tych wyborach, które wygrali demokraci, już nawet wspominać nie trzeba. Mimo to konstrukcja amerykańskiego systemu sprawia, że republikanie wcale nie są na przegranej pozycji.
I miałam też o to zapytać, czy jednocześnie ten skomplikowany system, który dostarcza przez te komplikacje trudności, jest jednocześnie zabezpieczeniem przed właśnie wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwami, fałszerstwami itd.
Powiedziałbym, że czy on jest zabezpieczeniem, nie jestem pewien. On miał być zabezpieczeniem przed rządami dyktatorskimi czy rządami populistycznymi po to, żeby na przykład w przypadku wyborów prezydenckich te kolegium elektorów mogło odrzucić decyzję głosowania powszechnego w przypadku, kiedy ono byłoby szkodliwe. Dzisiaj ten system generuje tak naprawdę sporo problemów, powoduje, że można próbować go nadużywać, tak jak zresztą chociażby Donald Trump próbował to robić w 2020 roku. Z drugiej strony mam wrażenie, że obydwie strony mają poczucie, że eksperymentowanie z tym systemem, oczywiście bardzo trudne, bo część tych rzeczy wymagałaby zmian w amerykańskiej konstytucji, co jest już bardzo skomplikowanym i rzadko udającym się procesem, jest tak naprawdę bardzo ryzykowne. Pokazuje to sytuacja z Sądem Najwyższym. W amerykańskim systemie sędziów Sądu Najwyższego wybiera prezydent, zatwierdza ich Senat. W związku z tym no, nie są to sędziowie partyjni, jakby niektórzy chcieli, ale są to sędziowie, o których politycznych skłonnościach, politycznym światopoglądzie można coś powiedzieć. W związku z tym często mówi się o sędziach konserwatywnych i sędziach liberalnych. Dzisiejszy Sąd Najwyższy jest zdominowany przez konserwatystów w stosunku 6-3. 6 konserwatystów, 3 liberałów. I teoretycznie, i to rozwiązanie było dyskutowane, kiedy Joe Biden był wybierany na prezydenta, demokraci mogliby wykonać bardzo prostą zmianę. Zmienić liczbę sędziów w Sądzie Najwyższym, co nie wymagałoby zmiany konstytucji, wymagałoby zmiany ustawy. Mogliby po prostu rozszerzyć ten skład sędziowski, uwalniając ileś tam nowych miejsc. Oczywiście teraz się to trochę... Ale tak, Senat dalej został demokratyczny. Więc demokratyczny prezydent Joe Biden mógłby wybrać kandydatów, demokratyczny Senat mógłby ich zatwierdzić i w ten sposób liberałowie zyskaliby przewagę w Sądzie Najwyższym. To się nie wydarzyło przez ostatnie 2 lata i prawdopodobnie nie wydarzy się przez następne 2. Z prostego powodu pewnych rzeczy uświęconych tradycją w amerykańskim systemie lepiej nie ruszać, bo to byłoby otwarcie puszki Pandory. To znaczy za chwilę mielibyśmy republikański senat i republikańskiego prezydenta i już 30 sędziów zamiast 9 w składzie Sądu Najwyższego po to, żeby odpowiednia strona miała odpowiednią większość. Albo zmniejszyliby ten skład Sądu Najwyższego, jakoś tam zapisując kogo z niego usunąć. No tutaj możemy sobie dywagować, jakby to mogło zostać rozwiązane. Natomiast wydaje mi się, kiedy obserwuję to, z jaką ostrożnością amerykańscy politycy też podchodzą do zmian w tym systemie, że nie chcą naruszać tego rodzaju chwiejnego stanu równowagi, ponieważ on jakoś tam z problemami się sprawdza od dekad, a jego naruszenie mogłoby spowodować jeszcze gorsze problemy.
Często pocieszamy się w Polsce, że no, u nas jest polaryzacja, ale przecież polaryzacja to jest wszędzie. Ja pamiętam, jak się przynosiło 1 ze szkoły do domu i mówiło, ale wszyscy dostali, to co się wtedy słyszało od rodziców, a mnie nie obchodzą wszyscy, tylko ty. Więc średnie pocieszenie, ale piszesz w swojej książce coś bardzo ciekawego o wynikach prac komisji, która miała zająć się powiązaniami między Rosjanami a kampanią Trumpa i może zacytuję. Ta komisja tak ujawniła za to dowody na działania rosyjskich troli w internecie, które wskazują, że Kreml nie starał się za wszelką cenę doprowadzić do wyboru Trumpa na prezydenta. Ważniejsze okazało się bowiem pogłębienie społecznych podziałów. Państwa, które chcą Stanom Zjednoczonym zaszkodzić, w tym Rosja, nie muszą tworzyć własnych opowieści, wystarczą im teorie spiskowe znalezione w internecie. I tutaj je wymieniasz. No właśnie, wracamy do tej myśli Lincolna. Dom podzielony się nie ostanie. Ten fragment twojej książki bardzo dobrze mi się rymuje z Drogą do niewolności Timothy'ego Snydera, gdzie opisał chociażby wpływ rosyjskich troli na wynik referendum brexitowego, ale też na sytuację w Stanach Zjednoczonych. No właśnie, co z tą amerykańską polaryzacją?
Jest głęboka. Taka banalna odpowiedź pierwsza przychodzi mi do głowy. Jest nasilająca się w ostatnich latach. Niestety widzimy to z kolejnymi każdymi wyborami i z kolejnymi postaciami, które zyskują sobie popularność na amerykańskiej scenie politycznej. Rzeczy, które za czasów czasów Donalda Trumpa wydawały się wybrykiem, wydawały się ewenementem. To było raptem 6 lat temu, kiedy Trump dążył do prezydentury. Dzisiaj już są właściwie mainstreamem prowadzenia amerykańskiej polityki, a przynajmniej czymś, co dotyczy już nie samego Donalda Trumpa, ale szeregu innych polityków. Jest chociażby Marjorie Taylor Greene, o której wspominałem wcześniej, która w amerykańskim kongresie się znalazła, a która mówi rzeczy, na które nawet Donaldowi Trumpowi, mam wrażenie, by z trudem czasem przeszły przez gardło, choć nie był politykiem, który bardzo się hamował, jeżeli chodzi o swoje wypowiedzi. Jest chociażby potencjalny rywal Trumpa w prawyborach w 2024 roku. Potencjalny, bo jeszcze swojego startu nie ogłosił, Ron DeSantis, gubernator Florydy, który robi rzeczy, których Trump być może by się nie poważył robić. Takim klasycznym przykładem z ostatnich miesięcy, do którego czasem wracam, jest kwestia nielegalnych imigrantów. Donald Trump mianowicie parę lat temu miał taki pomysł, że spakuje tych nielegalnych imigrantów, którzy przekraczają amerykańską granicę i wyśle ich na przykład do San Francisco, do Nowego Jorku, może do Waszyngtonu, do tych tak zwanych sanctuary cities, czyli miast, które zarzekają się, że nie będą współpracować z organami ścigania w celu łatwiejszego usuwania nielegalnych imigrantów. Krótko mówiąc, chcą im zapewnić azyl do momentu, aż ich status zostanie wyjaśniony. Trump oczywiście chciał z tym walczyć, ponieważ jego zdaniem nasilało to nielegalną imigrację, z którą nie radzą sobie te stany bezpośrednio graniczące, na przykład graniczące z Meksykiem, graniczące z Ameryką Łacińską, a w mniejszym stopniu te problemy dotyczą właśnie tych stanów, gdzie owe sanctuary cities się znajdują. W związku z tym Trump przedstawił taką propozycję, została mu ona serdecznie odradzona i on ostatecznie tego pomysłu nie zrealizował. Realizowali go republikańscy gubernatorzy w tym roku, między innymi gubernator Teksasu Abbott, którzy wysyłali tych ludzi właśnie do Waszyngtonu czy Nowego Jorku, ale w najciekawszy, a jednocześnie najbardziej cyniczny sposób wykorzystał tą koncepcję właśnie wspomniany Ron DeSantis, którego Floryda nie miała tego rodzaju problemów, więc nielegalnych imigrantów musiał poszukać w Teksasie. Zapakował kilkadziesiąt osób w samolot i wysłał do Martha's Vineyard na wyspę będącą no, takim kurortem, miejscem wypoczynku elit wschodniego wybrzeża, gdzie na przykład Clintonowie z upodobaniem spędzają czas. Niewielka społeczność, niewielkie miasteczko bez żadnej infrastruktury do tego, by poradzić sobie z nagłym napływem nielegalnych imigrantów. Tam właśnie postanowił ich wysłać, co było tyleż cyniczne, co skuteczne, bo oczywiście przez dwa tygodnie całe Stany Zjednoczone i wszystkie możliwe media dyskutowały właśnie o tym, co on zrobił, co pokazuje, że pewne drogi, które przetarł Donald Trump, będą wykorzystywane przez jego następców i że ta polaryzacja w ostatnim czasie napędzana i przez polityków, i przez media, które się w znacznym stopniu zradykalizowały, i przez ten taki najbardziej zdeterminowany elektorat, bo to też trzeba pamiętać, że nie dotyczy to wszystkich republikanów czy wszystkich demokratów, ale tego najbardziej aktywnego elektoratu, będzie się jeszcze napędzał.
Moje ostatnie pytanie, bo teraz przejdziemy do tych wyborów, których ostatnio byliśmy świadkiem. Moje ostatnie pytanie miało się odnosić do takich głosów w opinii publicznej, które przewidywały, że Trump prędzej czy później wróci, że nastąpi pewien backlash po Bidenie i że Trump ma szansę na ponowną prezydenturę, ale jednak muszę zapytać inaczej w związku z tym, czy istnieje ryzyko powrotu kogoś gorszego niż Trump?
Pytanie jest trudne. Myślę, że gorszego, w sensie realizującego jeszcze bardziej radykalną agendę, pewnie nie. Gorszego w tym sensie, że bardziej skutecznego, być może tak. Bo pewnym plusem Donalda Trumpa był jego dosyć chaotyczny sposób prowadzenia polityki. Były pewne trudności w przeprowadzaniu własnych pomysłów. Czasami Donald Trump, żeby uciec od własnych doradców, prezentował je na Twitterze o 5 rano i oni później musieli się zastanowić, co z tym zrobić i jak z tej sytuacji wybrnąć. Czasami nawet poważne decyzje z kategorii polityki zagranicznej były podejmowane w ten sposób. Były opowieści, zresztą tych opowieści jest mnóstwo, część pewnie prawdziwych, część złośliwych wobec Trumpa, ale że pewne jego decyzje były na przykład zabierane z jego biurka po tym, jak pismo zostało już przygotowane, położone do podpisu na jego biurku. Ktoś usuwał je w ostatnim momencie, by podpisane nie zostało. Co w chaosie panującym za czasów Trumpa w Białym Domu było możliwe. Ktoś bardziej skuteczny, lepiej zarządzający, bardziej skoncentrowany na polityce mógłby to robić po prostu lepiej. Takie ryzyko istnieje. Lepiej, czyli być może gorzej. W tym rozumieniu. Dlatego no, taka ewentualność z całą pewnością istnieje. Na razie jednak to Donald Trump jest tym politykiem, który już ogłosił, że w 2024 roku będzie próbował swoich sił po raz kolejny, ubiegając się o prezydenturę. Pozostali republikanie na razie czekają, pewnie w ciągu najbliższego pół roku, może 7-8 miesięcy, poznamy ostatecznie tą grupę republikańskich kandydatów, którzy z Trumpem postanowią się zmierzyć w prawyborach.
Bo podzielasz opinię, że te wybory, które teraz obserwowaliśmy, to była jego klęska, taka osobista?
Czy klęska, nie wiem, to jest bardzo mocne słowo, natomiast na pewno to była do pewnego stopnia porażka Trumpa. Trzeba pamiętać, że to są dwie różne rzeczy. Zdolność Trumpa do wygrywania wyborów, w których to on jest tą postacią, która koncentruje uwagę, i poparcie Trumpa dla innych polityków, które od dawna różnie mu wychodziło. Trump jest, czy był postrzegany jako ten, który może zaważyć. Wielu polityków ubiegało się o jego wsparcie w tych prawyborach, ale z drugiej strony jest to polityk nieprzewidywalny, w tym swoim poparciu, trudny do zdyscyplinowania, który potrafi wyjść na wiec obok tego kandydata, którego miał wspierać, i tak naprawdę go przyćmić albo przekierować uwagę na sfałszowane wybory, na skutek których ucierpiał. W związku z tym no, nie do końca wiadomo, czy efekt tych midtermów oznacza, że pozycja Trumpa jest aż tak słaba, natomiast takie odczucie się pojawiło. Kandydaci wspierani przez Trumpa uzyskiwali średnio 5 punktów procentowych gorszy wynik niż ci, którzy tego wsparcia nie otrzymali, co bardzo źle o nim świadczy. Część darczyńców Trumpa zaczęło się zastanawiać nad tym, czy rzeczywiście wspierać go w następnych wyborach, najpierw prawyborach, czy może już poszukać alternatywy, bo czas zmian w tej partii nadszedł. W związku z tym no, Trump jest w tej chwili w trudnej sytuacji, mimo to ogłosił start swojej prezydentury, ale tak naprawdę na prognozy jest jeszcze dużo za wcześnie. Ten taki cykl około prawyborczy zacznie się gdzieś po wakacjach 2023 roku, pewnie w sierpniu będziemy mieli jakąś pierwszą debatę telewizyjną, gdzie już się wykrystalizuje ten ostateczny komplet polityków walczących o republikańską nominację. No a same prawybory zaczną się dopiero w lutym 2024 roku i wtedy tak naprawdę ruszy ta właściwa kampania. Wtedy będzie można ocenić, w jakim miejscu Donald Trump i jego rywale są. Na dzień dzisiejszy rzeczywiście midtermy pokazały raczej słabość niż siłę Trumpa.
Zawiłości amerykańskiej polityki wyjaśniał dzisiaj Państwu Andrzej Kochut, autor podcastu Po amerykańsku oraz znakomitej książki Dom podzielony. Dziękuję pięknie.
Bardzo dziękuję za rozmowę.